trzecie milenium w Radiu Poznań. Wyszliśmy od czarnej dziury, czyli od czegoś, gdzie byśmy na pewno nie chcieli wylądować. Ale panie profesorze, tak jeszcze teoretyzując, co jest w tej czarnej dziurze? My coś wiemy, co tam, jak to wygląda w ogóle, co to, czy tam jakieś atomy sobie latają, czy tam jest ciemno?
No, gęstość tego obiektu jest tak wielka, że porównywanie do zwyczajnej materii, do form, jakimi my jesteśmy w stanie tutaj dysponować w sensie porównawczym, jest niemożliwe. Tam się mówi, że następuje, powstaje ciśnienie kwantowego gazu. To już są takie zupełnie abstrakcyjne byty, które fizyka opisuje, ale trudno to przełożyć, żeby porównać na stan. To nie są przecież ani neutrony, ani protony, materia barionowa, która nas otacza, z której jesteśmy zbudowani. To nie jest też struktura kwarkowa. To jest, można powiedzieć, maksymalnie, ekstremalnie zniekształcona czasoprzestrzeń i wszystko to, co się w niej znajduje, to...
A to nie jest tak, żebyśmy wzięli na przykład kawałek jakiegoś, nie wiem, metalu, ziemi, coś i zaczęli ściskać, im bardziej ściskamy, jeszcze...
Tak, można tak sobie wyobrazić.
To próbuję to sobie zwizualizować.
Nie, to jest dobre porównanie, że to następuje zapadanie grawitacyjne polegające właśnie na tym ściskaniu do punktu. Można powiedzieć, w środku jest ta osobliwość.
No to jest tak, jakbyśmy wzięli, no dajmy na to jakiś taki obiekt, który jesteśmy, no księżyc, tak, i na przykład próbowali go ścisnąć do wielkości, nie wiem, orzecha, tak, to coś na tej zasadzie?
Tak, na tej zasadzie. To wówczas przy niezmienionej masie, czy masy nie zmieniamy, ściskamy do gęstości czarnej dziury, no i wówczas on już nie jest w sensie strukturalnym podobny do czegokolwiek, co można przyrównać z naszego tutaj otoczenia.
No i teraz pytanie, panie profesorze, czy jesteśmy w stanie teoretycznie stworzyć tunel czasoprzestrzenny bez czarnej dziury? Bez takiej właśnie takiego silnego pola grawitacyjnego, jakie jest w stanie wytworzyć czarna dziura? Czy możemy sobie taki tunel czasoprzestrzenny zrobić, nie wiem, jakąś taką techniką, laserem?
No póki co jest to niemożliwe. Jest to Interstellar, o którym żeśmy mówili, to ten film. Jest to, no... jakieś wyjście dla fantazji, tak jak nie ma cofania się też w czasie, czyli takich wehikułów, tak tutaj no, byłbym sceptyczny z tymi tunelami, aczkolwiek, już to podkreślałem w którymś z naszych tutaj rozmów, że ogólna teoria względności nie zabrania istnienia ich. No, chodziłoby, że to jest teoretyczny byt, ale też by chodziło, jakby to realizacja wyglądała w praktyce takich, bo to jest dosyć ekscytujące, bo byłoby to przekroczenie naszych tutaj technicznych ograniczeń.
Bo najczęściej się mówi o tunelach czasoprzestrzennych, proszę państwa, biorąc kartkę do ręki i pokazując, że to jest właśnie czasoprzestrzeń, którą zaginamy, czyli te narożne...
Deformujemy.
Tak, deformujemy, czyli ten skrajne fragmenty kartki zbliżamy do siebie. Czyli składamy ją prawie na pół, mówiąc tak krótko. I wtedy te odległości między tymi najbardziej odległymi w zasadzie maleją do zera. Prawie, że...
Tak.
I to... Ale jak zagiąć czasoprzestrzeń, panie profesorze?
No, ogólna teoria względności Einsteina, która no, opisuje całą ewolucję wszechświata prawie od początku powstania kosmosu do dnia dzisiejszego, to można powiedzieć, że zawiera się w takim, to jest jedno równanie, ale najprościej wytłumaczyć byłoby w ten sposób, że mamy, jak każde równanie, jest lewa i prawa strona i lewa strona równania to jest materia, a prawa, załóżmy, geometria, czyli czasoprzestrzeń, przestrzeń. Jest nierozerwalny związek między tymi wielkościami, powołując się właśnie na tą analogię pana redaktora właśnie ze zginaniem tej kartki, deformacja. Materia mówi przestrzeni, jak ma się zakrzywiać, a geometria, czyli przestrzeń, mówi materii, jak ma się rozchodzić. To jest nierozerwalny związek. I sam fakt istnienia ciał powoduje zakrzywienie przestrzeni. Nasze Słońce, przez sam fakt istnienia, masa, powoduje zakrzywienie. To jest światło, które biegnie z odległej gwiazdy, przechodzi w czasie, jak mamy zaćmienie Słońca, żeby można było na kliszy zaobserwować, ulega ugięciu. Czyli możemy zmierzyć pewien kąt odchylenia od prostoliniowego rozchodzenia się, ten zakrzywienia. Im masa ciała jest większa, tym zakrzywienie czasoprzestrzeni jest większe. No to jak mówimy o czarnych dziurach, których masa właśnie tej sfotografowanej jest 6,5 miliarda razy większa, czyli cięższa jest ta dziura od masy Słońca, no to tam będzie światło będzie całkowicie uwięzione. Czyli
w tym środeczku, w tej kulce. A to, co już jest na zewnątrz, to właśnie to co zobaczyliśmy, te fale.
Tak.
To właśnie to, co się udało.
To, co się udało, to jest dlatego wielki sukces, bo my możemy obserwować obszar otoczenia, ale wnioskować, bo ta materia za chwilę stanie się czarną dziurą. Zostanie wchłonięta, czyli my mamy informacje takie pośrednie niejako o czarnej dziurze. Bo kiedyś ta materia, która otacza, ona stanie się czarną
dziurą.
Czyli
to, co zobaczyliśmy tak naprawdę 2 tygodnie temu, to już prawdopodobnie jest w tej czarnej dziurze.
Tak.
Bo to było, jeszcze raz, panie profesorze, ile miliardów lat... milionów, tak? Lat temu.
Jeśli chodzi o odległość, 55 milionów lat świetlnych. To oznacza tyle, że światło potrzebuje 55 milionów lat, żeby do nas dotarło. I my mamy obraz obiektu z tamtych czasów. Ja dałem właśnie to porównanie, że w Polsce wówczas Tatry były zalane morzem. Jeśli chodzi o historię naszych dziejów tu.
Jesteśmy, proszę państwa, w tej małej sekundzie czasu, jaki jest dany, w takim malutkim po prostu przedziale czasowym, który na te miliardy lat od wielkiego wybuchu się...
No musimy sobie uzmysłowić, że życie ludzkie, nawet te najdłuższe, to toczy się w wąskich przedziałach i czasowych, i przestrzennych. Daje się też porównania jeszcze prostsze, może kalendarz taki kartkowy, 365 dni ma, rok to jest kalendarz, ten taki do wyrywania kartek. To życie na Ziemi nie pojawiło się nawet, jak idąc miesiącami, ani w lutym, ani w czerwcu. Możemy przejść przez epokę dinozaurów, która trwała bardzo długo i dinozaury panowały na wszystkich obszarach w przestrzeni. To człowiek pojawia się za 5.12 w dzień sylwestrowy. Czyli cała historia Ziemi dokonała się bez człowieka. To warto na taką refleksję się zastanowić, że tak naprawdę cała historia kosmosu nie kręci się wokół człowieka, tylko człowiek jest wytworem tego kosmosu.
To jest pytanie teraz, ile minut zostało jeszcze, albo sekund, ile zostało tego genialnego eksperymentu, jakim jest człowiek w kosmosie.
Niektórzy mówią, że jest to jakiś kosmiczny projekt. Takie są też.
Właśnie, może jesteśmy w eksperymentu, jakimś laboratorium w takim, ktoś nas obserwuje w środku. Ojejku, to już mięciarki po prostu. Proszę państwa, nie wiem, czy przed spaniem dobrze myśleć o takich strasznych rzeczach, że jesteśmy myszami.
Ale zachęcamy oczywiście do pogłębionych studiów samodzielnych, ponieważ jak tu żeśmy mówili, i to z naszych tutaj rozmów wynika, że wszechświat zmusza do autorefleksji, bo dzisiaj nauka, a w szczególności od czasów Stephena Hawkinga, to jest próba odpowiedzi na fundamentalne wielkie pytania, skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy, o nasze pochodzenie. Dawniej to był obszar zarezerwowany dla filozofii analitycznej, dla religii. Dzisiaj to jest to obszar penetrowany przez naukę i na tyle, ile w sposób ścisły można to dokonać, to się to realizuje. Także warto zadawać wielkie pytania i próbę odpowiedzi.
Tym bardziej,
nawet teraz, to są oczywiście pytania o charakterze egzystencjalnym.
Tym bardziej, że teraz w internecie bardzo dużo na kanałach na YouTubie można znaleźć bardzo ciekawych wizualizacji, które pomagają zrozumienie tego, o czym mówiliśmy. Samo słowo nie zawsze jest wystarczające. Jak się zobaczy, to zawsze jest łatwiej, ale myślę, że ta audycja będzie dla państwa inspiracją. Za co, panie profesorze, bardzo dziękuję.
Ja profesor też dziękuję.
Henryk Drozdowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wojciech Chmielewski, trzecie milenium. Bardzo państwu dziękujemy za uwagę. Życzymy spokojnej nocy. Dobranoc.
Dobranoc.